Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie pozdrawiam widzów Telewizji Trwam i zapraszam na czas rozmów niedokończonych. Temat, który podejmujemy, gospodarcze prognozy na 2019 rok. A naszym gościem jest pan profesor Witold Modzelewski, prawnik Instytutu Studiów Podatkowych, profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, witam ojca, witam państwa.
Witamy w nowym roku. Jakim roku? To ciekawe pytanie, które pewnie zadaje sobie wielu ludzi. Jaki ten rok, który rozpoczęliśmy, będzie? Również pod tym względem ekonomicznym, gospodarczym, prawda? Są to sprawy dla nas niezwykle interesujące, ponieważ wiążą się z tym, co mamy w portfelu czy na koncie. I panie profesorze, rozpoczynając nasz czas spotkania w rozmowach niedokończonych, może rozpocznijmy właśnie od tych wzrostów cen, bo wzrosną między innymi pensje, prawda? Stawka minimalna 14,70, minimalna również pensja 2250, prawda? I pytanie w związku z tym, a jak to się przeniesie na to, co jest w sklepach? Czy w związku z podwyżką tych środków, które zarabiamy, czy to się nie przeniesie właśnie również na podwyżki tego, co zakupujemy w sklepach, począwszy od artykułów spożywczych i idąc dalej?
Jesteśmy w zasadzie trochę wszyscy pod wrażeniem roku 2018, który był przecież wyjątkowy. Nawet ci, którzy byli pesymistami, musieli w zasadzie całkowicie zweryfikować swoje prognozy na rok poprzedni, ponieważ był on bezspornie najlepszym w ostatnim 30-leciu. Przypomnę trzy najważniejsze wskaźniki. Tempo wzrostu powyżej 5%. To prawda, że mieliśmy czasami trochę większe, ale zarazem mamy bezrobocie na poziomie poniżej 4%, czyli takiego tak niskiego bezrobocia nie mieliśmy nigdy w ciągu ostatniego 30-lecia. Bardzo wysoki wzrost konsumpcji indywidualnej, która zresztą jest głównym motorem rozwoju gospodarczego, czyli to też zależy od sposobu, taki sposób, jak się mierzy gospodarkę. Przecież mierzymy wartością sprzedaną wyrobów i usług detalicznych, a jeżeli wzrasta konsumpcja indywidualna, a wzrasta w sposób wyjątkowy, to nie mówiąc już o skutkach fiskalnych, no bo to ma swój oczywistą korelację, jeśli chodzi o dochody budżetowe, to będzie również ta trzeci najważniejszy wskaźnik, rok najniższego w historii deficytu budżetowego. Jeżeli deficyt budżetowy kształtuje się w okolicach 1%, a być może nawet nieco mniej niż w okolicach 1% PKB, to jest deficyt, którym przez całe poprzednie 30 lat mogliśmy tylko pomarzyć. Czyli jeśli nie najlepszy, to na pewno jeden z najlepszych, mamy za sobą jeden z najlepszych, najlepszy rok w ostatnim 29-leciu, bo to dopiero 30-lecie w tym roku. Czy ta tendencja utrzyma się? Oczywiście, że się utrzyma. Ja wiem, że z prognozami mamy pewien kłopot, ponieważ prognozy są zbyt poważnym problemem, żeby były niezależne. Tak się złośliwie mówi, że współczesność bardzo silnie oddziaływuje na prognozy, a prognozy na współczesność. Tak naprawdę bardzo trudno doszukać się wśród tych ośrodków, które formułują to, co nazywamy prognozami, zwłaszcza makroekonomicznymi, takiego eksperckiego stosunku. To ciągle jesteśmy jednak i częściowo, i niewolnikami poprawności, a przede wszystkim mając świadomość, jakie znaczenie mają prognozy, jakie ogromne znaczenie sprawcze mają prognozy, mamy do czynienia z takim swoistym walką na prognozy. Ale zwróćmy uwagę, nawet najbardziej czarne scenariusze, które są przedstawiane dla naszego otoczenia zewnętrznego, bo wiemy, że to, co czeka nas wokół naszego kraju, a zwłaszcza w Unii Europejskiej, jest ogromną niewiadomą. Nie o charakterze ekonomicznym, no bo wiadomo, że Brexit ma też swoją treść ekonomiczną i nie wiemy jaką, a wiadomo, że będzie ona istotna. Zarazem Unia Europejska jest w trakcie kampanii wyborczej, czyli takiego okresu pewnego bezruchu. Tak w ogóle charakteryzuje to wszelkiego rodzaju organizacje, gdzie kreuje się w wyborach powszechnych jakiś istotny organ. Tu mówimy o wyborach do Parlamentu Europejskiego, czyli w okresie pewnego osłabienia siłą rzeczy, każdej struktury, która jest w trakcie wyborów, nastąpi najważniejsze wydarzenie w historii nieznane wcześniej, historii Unii Europejskiej w postaci odejścia bardzo ważnego państwa i odejścia dobrowolnego. I to są... Tego nikt nie wie, jak to dokładnie będzie i te prognozy, które są jakby warunkowane tym wydarzeniem, zdecydowanie dodają czarnych barw temu, co ma się zdarzyć. Jeśli chodzi o moją skromną ocenę, to i nie przeceniałbym znaczenia tego problemu. Dla naszej gospodarki jako taki, mówię o gospodarce, to co ojciec zwrócił uwagę, czy będzie czynnik wzrost popytu, czy będzie miał skutek inflacyjny. O paradoksie, mamy przecież trzeci rok wzrostu popytu wewnętrznego i bardzo niską, a w zasadzie śladową inflację. Czyli ciągle wykorzystujemy nasze zdolności produkcyjne, czyli naszą zdolności wytwórcze, zwiększając sprzedaż bez skutku inflacyjnego. Czyli nie zawsze jest tak, że wzrost popytu wewnętrznego powoduje, czego jesteśmy najlepszym przykładem, wzrost, tak istotny wzrost popytu wewnętrznego, zwłaszcza popytu konsumpcyjnego na towary i usługi konsumpcyjne, nie powoduje wzrost cen, ten, który jest uwzględniany we wskaźniku inflacji. Co to oznacza? Raczej rok 2019 będzie takim trochę dzieckiem roku 2018 i nie sądzę, że gorszym, chociaż poprawność nakazuje być sceptykiem, prawda? Poprawność mówi tak, jesteśmy w okresie spowolnienia. Na razie raczej to są słowa. Nie widzimy żadnego istotnego, takiego wymiernego, poza niepokojem, który tu jest, sygnału, że mamy do czynienia zwłaszcza ze spowolnieniem dotyczącym sprzedaży detalicznej. Sądzę, że rok będzie nawet porównywalny, jeśli nie lepszy, bo przecież zapowiadane są dalsze działania, które zwiększą popyt konsumpcyjny. Już mamy zapowiedź, nawet opozycja zaczęła swoim programem obniżenia podatku dochodowego od osób fizycznych. To są prawa kampanii wyborczej, na to musi być odpowiedź i ta odpowiedź będzie. Czyli będziemy mieli do czynienia z czynnikiem popytotwórczym w stosunku do zwłaszcza tych niżej i średnio zarabiających, bo to oni głównie dzisiaj płacą podatek dochodowy, jeżeli tu każda obniżka opodatkowania spowoduje wzrost popytu. Czyli nie bardzo widzę powodów, aby nie starając się sformułować nieuwarunkowaną, możliwie najbardziej obiektywną prognozę, aby na rok ten patrzeć w sposób pesymistyczny.
Pod koniec ubiegłego roku żyliśmy kwestią podwyżek, prawda, cen za energię. I teraz wydaje się, że ta kwestia została, no przynajmniej w tym roku, jakoś uregulowana, prawda? Zdaniem pana profesora, te działania, które podjął rząd, są działaniami zadowalającymi, czy są to raczej działania takie na przeczekanie i po właśnie tym czasie wyborczym, o którym pan profesor wspomniał, no spotkamy się z rachunkami, które, no właśnie...
Demokracja ma swoje wady. Jest taka dość... Znaczy to jest jeden z, jak złośliwi twierdzą, najbardziej męczących dla obywateli sposobów rządzenia, bo po pierwsze muszą wysłuchiwać ciągłych kłótni, które są absolutną częścią rytuału, a zwłaszcza polskiej demokracji. A z drugiej strony muszą obywatele uczestniczyć w różnego rodzaju przedsięwzięciach wyborczych, których nie zawsze do końca nawet chcą i akceptują uczestnictwo, ale zarazem ma swoje dobre strony, bo chyba tych dobrych stron ma nieco więcej, a jedną z nich jest to, że w okresach wyborczych należy rozwiązywać trudne problemy i nie odkładać ich. Jedną z metod, złośliwi twierdzą, metternichowską metodą, bo jemu się przypisuje, temu politykowi prawie już zapomnianemu, ale kiedyś kształtującemu naszą rzeczywistość europejską przez kilkadziesiąt lat, taką tezę, że największą umiejętnością w polityce jest odkładać rzeczy trudne na później, prawda? To znaczy, jeżeli trudne rzeczy nie umiemy rozwiązać dziś, to rozłóżmy je na później i to już jest rozwiązanie. Tak jak w medycynie oddalamy ten i tak oczywisty koniec, prawda? Czyli leczenie polega na oddalaniu tego, co jest złe i co mogłoby nastąpić. Demokracja nakazuje pewne rzeczy zrobić w okresach przedwyborczych. Proszę zwrócić uwagę, że sprawa jest dużo bardziej złożona. Mało kto sobie uświadamia, że energia elektryczna jest wyrobem akcyzowym i Unia Europejska, to jest, moim zdaniem to był jeden z większych błędów historycznych, żeby energię elektryczną opodatkować dodatkowym podatkiem takim, jakim się opodatkowuje alkohol, papierosy czy paliwa silnikowe. Przecież to zupełnie wyrób z innej bajki. I myśmy obniżyli akcyzę, czyli w dalszym ciągu jej nie zlikwidowaliśmy, ale przecież opodatkowaliśmy energię elektryczną akcyzą, dlatego że Unia Europejska nam to nakazała. Sens ekonomiczny opodatkowania akcyzą energii elektrycznej jest, no zgódźmy się, cokolwiek dyskusyjny. I jeszcze więcej, energia elektryczna w Polsce jest opodatkowana stawką podstawową VAT-u. A przypomnę, że może być opodatkowana stawką obniżoną, czyli Unia Europejska z jednej strony pozwala ten wyrób obciążyć obniżoną stawką VAT-u, a z drugiej strony nakazuje opodatkować takim podatkiem, jakim się obciąża analogicznym, nie w tej samej wysokości, analogicznym podatkiem, który obciąża wyroby jakie? Używki, prawda? Wyroby o tej tak zwanej niepreferowanej konsumpcji. Do czego zmierzam? Jeżeli byśmy starali się ten problem rozwiązać poprzez usunięcie fiskalnych czynników wzrostu. Fiskalnych, nieobiektywnych, czyli takich, które na przykład wynikają, że musimy płacić coraz więcej na przykład za surowce energetyczne, tylko czynniki fiskalne, a tymi czynnikami fiskalnymi jest opodatkowanie dwoma podatkami, podstawową stawką VAT-u oraz akcyzą. A z drugiej strony koszty kształtowane są przez co? No przez prawa do emisji CO2, które są też rodzajem haraczu o charakterze, no przecież fiskalnym, chociaż traktowanym notabene jako rodzaj papieru wartościowego. Co to oznacza? Trochę żeśmy się zaplątali w pewnej polityce. To znaczy polityka, którą prowadzi w tym zakresie nasze państwo razem z państwami, no całą Unię Europejską, doprowadziła do tego, że my w istocie rzecz biorąc staramy się obniżyć koszt tego, czego wartość sami podwyższyliśmy, prawda? Czyli sami podwyższamy koszt wytworzenia w sposób fiskalny pewnego przecież podstawowego medium, jakim jest energia elektryczna. Z drugiej strony chcemy obniżyć ten koszt w ten sposób, żeby obniżając obciążenia fiskalne. Czy nam się to udało? W jakimś zakresie? No przecież na pewno tak. Na ile to jest rozwiązanie trwałe? Unia Europejska jest państwem sporów. Pamiętajmy, my jesteśmy w osi pewnego sporu. To jest w ogóle odrębne zagadnienie, że my od paru lat jesteśmy w takim rodzaju takiej, nazwijmy to, nie za dużo powiedziane wewnętrznej opozycji, ale w jakimś sensie w takiej roli kogoś, z kim się, kogoś się obserwuje, kogoś się recenzuje. Nie jest istotne, dlaczego tak się stało, ale w jakimś sensie w tej roli znaleźliśmy się, czego chyba najlepszym przykładem jest cały nasz spór wokół zagadnień praworządności, kiedy można powiedzieć, podobne tematy można by było sformułować w stosunku do innych państw, natomiast tam nie ma, te państwa nie stały się w tej osi sporu i nie muszą się tłumaczyć ze wszystkiego. Tak samo tu. My jesteśmy w momencie przyjęcia pewnych rozwiązań. Rozwiązań, które łagodzą skutek inflacyjny, a wszystkim cenowy, z punktu widzenia gospodarki bardzo ważny, głównie poprzez działania o charakterze fiskalnym, prawda? Nie poprzez dotowanie, tylko działanie o charakterze fiskalnym. Czy będziemy się musieli z tego tłumaczyć? Tak jak ze wszystkiego się będziemy musieli tłumaczyć i z tego też się będziemy musieli tłumaczyć. Ważne, że to, że myśmy umieli to rozwiązać w krótkim okresie. Czy biorąc pod uwagę no pewną dynamikę, taką powolny charakter procesu decyzyjnego, jeszcze po drodze wyboru do Parlamentu Europejskiego. Czy ta sprawa będzie się ciągnąć? Będzie się bardzo długo ciągnąć. Będziemy przedstawiać pewnie nowe warianty. To, że będą nowe warianty rozwiązania problemów, nie zgódźmy się, jest to wręcz oczywiste. Natomiast najważniejszy jest ten skutek, który osiągnięto w tym roku. Nie pojawił się czynnik, który ma istotne znaczenie zarówno dla kosztów wytwarzania, to jest bardzo ważne, energia elektryczna to są koszty wytwarzania w całej gospodarce, a także z punktu widzenia konsumentów, którzy realizują swoje dawno odłożone, a jakże potrzebne w realizacji aspiracje dochodowe. My je wreszcie realizujemy od, no właśnie, niespełnia 30 lat. To jest najważniejszy czynnik stabilizujący, bo te nasze odłożone aspiracje dochodowe trochę zbyt długo były traktowane jako pewien kanon. Niskie płace dają szansę rozwoju. Niekoniecznie. Może być tak, że możemy mieć i wzrost wynagrodzeń, i wzrost dochodów, i wzrost gospodarczy. Czyli biedny konsument wcale nie jest kluczem do rozwoju, wręcz odwrotnie. Właśnie konsument, który zaspokaja swoje potrzeby.
Pan profesor wspomina tutaj o czynnikach stabilizujących naszą gospodarkę. Tutaj bez wątpienia takim pewnego rodzaju wstrząsem były afery, chociażby GetBack czy KNF. I jak tutaj to rzutuje na naszą gospodarkę?
Zaskoczę być może. Wbrew pozorom, my jesteśmy dość mocno już odporni na życie polityczne i to jest, świadczy jednak, że wcale nie jesteśmy w takiej, nazwijmy, nasza demokracja nie jest taką płytką konstrukcją, słabą konstrukcją. My nawet, niektórzy twierdzą, dość skutecznie jesteśmy w stanie przetrwać wszelkie perturbacje wyborcze, a w niektórych krajach wybory wiążą się z jakimś w ogóle stanem wyjątkowym w gospodarce. Okazuje się, że gospodarka żyje niejako trochę obok naszych wielkich sporów politycznych, a te wydarzenia to jest inny aspekt. To jest aspekt pewnego ładu moralnego. On nam jest bardzo potrzebny. Myślę, że myśmy sobie dopiero niedawno uświadomili, że ład moralny jest pewną potrzebą porządkującą naszą rzeczywistość i w zasadzie porządkującą nawet w tym najbardziej przenośnym i najbardziej dosłownym znaczeniu, ponieważ ład, dysfunkcja określonych instytucji publicznych, która my najczęściej jesteśmy na to bardzo wyczuleni. My widzimy, że coś się, jakieś państwo nasze krytykujemy. W ogóle mamy taką potrzebę, zresztą słusznie, bo chcemy krytykować tych rządzących dlatego, żeby robili to lepiej. I to jest dobra, wspaniała zaleta demokracji i wolności słowa. Ale zarazem mieliśmy chyba przez większość czasu, który mamy za sobą, owego niecałego 30-lecia, taki rodzaj niedosytu, jeśli w ogóle braku tego jakby porządkowania. Wielu zapowiadało przez wiele lat, że wreszcie dokona się tego uporządkowania sceny politycznej, że uczciwości, kryteria, te padały jako bardzo ważne tezy, że uczciwość i tam poczciwość w życiu publicznym ma bardzo istotne znaczenie. Więcej było słów, mniej faktów. A w zasadzie faktów było bardzo niewiele. I to, że mamy do czynienia z ujawnieniem, to jest bardzo ważne. Cechą dobrze funkcjonującej demokracji to, że się ujawnia, nie zamiata pod dywan, że te rzeczy są szybko przedmiotem debaty politycznej, że klasa polityczna nie działa jakby w takim sposób w takiej samoobronie wewnętrznej, broni swoich ludzi, prawda, Rzeczpospolita Kolesiu. Wiem, że to jest okrutne słowo, ale ono bardzo wiele ma z tym prawdy. Polska była przez wiele lat taką tak zwaną Rzeczpospolitą Kolesiów, czyli taką klasy politycznej, która sama w sobie umiała się obronić, prawda, wybory wyborami, a i tak rządzili zawsze jakby i ten sam był program i ci sami ludzie, albo podobne programy mimo zmiany pokoleniowej, która też była bardzo płytka. I to, co się, zdarzyło, że nasze główne instytucje nadzoru, bo przecież mówimy o instytucjach nadzoru nad tak zwanymi instytucjami finansowymi, czyli no bardzo silnym graczem, kimś, kto ma szczególną, nie tylko w Polsce. To są ci najpotężniejsi gracze rynku, bo sektor finansowy zawsze należy do tych, którzy rządzi, któremu się podporządkowują politycy. To może nie jest zbyt budujące, ale bardzo prawdziwe. I nagle się okazuje, że nasz nadzór publiczny jest kiepski. Mówiąc po prostu kiepski. On nie wypełnia swojej misji, bo z jednej strony nie potrafi w porę ostrzec nas przed złem, które tam się dzieje, czyli jest nieefektywny w swojej podstawowej roli ujawnienia zła, prawda, które trzeba, no, prać publicznie, jak te wszystkie brudy, które tutaj są, czyli za późno reaguje, a z drugiej strony jest nieprofesjonalny, no bo przy całym szacunku, niezależnie od tego, na ile trzeba być ostrożnym w ocenach czegoś, co się jest przedmiotem śledztwa. Śledztwo pokaże, jak tam było naprawdę, ale jednak nieprofesjonalizm funkcjonowania tych instytucji jest oczywisty i niezależnie od tego, na ile w tym była tylko po prostu nieumiejętność, na ile w tym było naruszenie prawa takie, które podlega karze. Powiem najprościej. Pierwszy raz mamy do czynienia z takim twardym testem, ja to bym tak nazwał. Nagle test przechodzi państwo jako nadzorca, okazuje się nadzorca kiepski. Kiepski, najzwyczajniej kiepski. Czy to z tego coś wynika? Na razie czekamy na działanie tych wszystkich procedur, które zobaczymy, na ile one są skuteczne. Co jest w tym wszystkim dobrego, jeśli coś jest dobrego, to, że widzimy słabości naszego państwa, które jest za słabe lub niekompetentne w znaczeniu umiejętności zderzenia się z tak silnym graczem, jakim są nie zawsze działające fair, a już nie mówiąc, czy zawsze zgodnie z prawem, instytucje, które mają pieniądze, dużo większe pieniądze niż ma władza przecież. I to jest taki, ja to nazywam takim rodzajem samoweryfikacji. My podlegamy takiemu, trochę się biczujemy i to bardzo dobrze nam to zrobi, ale z drugiej strony pokazujemy nasze słabości. Nie boimy się skrytykować, a przede wszystkim obnażyć naszych nieumiejętności poradzenia sobie z takimi problemami, którym nie tylko jest słynny sprawa Getbacku. To jest także sprawa czy skoku Wołomin, czy czego rodzaju działań nadzorczych, które przedtem były polisolokaty, kredyty frankowe, tego jest dużo. To jest jakaś część jakiejś większej całości pokazującej, że nasze zdolności jako państwa do zmierzenia się z groźnym i trudnym przeciwnikiem są bardzo niewielkie. Czyli nauczmy się coś z tego. To jest z tego tylko ten wniosek można na razie wyciągnąć, a kampania wyborcza wyostrza pewne rzeczy. Ona pokazuje, ona wskazuje, do tego nie można uciec od tego tematu, a jeśli nie można uciec, to mamy szansę go rozwiązać.
Tym, co napędza gospodarkę, są między innymi inwestycje, a przedsiębiorcy teraz dość boleśnie odczuwają brak pracowników, zwłaszcza pracowników wykwalifikowanych. I tutaj też, jakie perspektywy w tym kontekście czekają nas na przyszłość?
No, jeżeli się ma poziom bezrobocia poniżej 4%, przy obecnej strukturze demograficznej, bo to też jest bardzo ważne, czyli takiej społeczeństwa jednak starzejącego się, czyli już jesteśmy w okresie już tego niżu demograficznego od dobrych lat, no to oznacza jedną absolutnie konieczność. Zresztą jeżeli nawet nie podejmie się tych działań w sposób zorganizowany, to one nastąpią spontanicznie. I tym procesem są procesy migracyjne. Kiedyś się w ogóle tego tematu baliśmy. Pamiętam taką jedno z dwóch posiedzeń Narodowej Rady Rozwoju, tej jeszcze przy prezydencie świętej pamięci Lechu Kaczyńskim, które właśnie dotyczyło problemów demograficznych. I wtedy nawet tematem tabu, nie zaznaczam, nie było to była pewna poprawność języka. Nikt się nie chciał powiedzieć o procesach migracyjnych, które są niejako pochodną kryzysu demograficznego. One są pochodną. Jeżeli gospodarka będzie się rozwijać, będzie w czasie, w którym się słabnie wzrost naturalny, słabnie, czyli jesteśmy w okresie obniżonej dzietności, słowo okropne, ale bardzo prawdziwe, czyli w okresie tego, co się nazywa zwijaniem się, to jest takie też słowo takie techniczne, po prostu mniej się dzieci rodzi, mniej się dzieci, kolejne pokolenia, które wchodzą, są pokoleniami o mniejszej skłonności do dzietności, mamy do czynienia, czyli jakby przez sam fakt, że niższa dzietność rodzi niższą dzietność, prawda? I z drugiej strony jeszcze ten ogromny, gigantyczne wychodźstwo ostatnich przecież niecałe 30 lat, gigantyczne wychodźstwo, które tak do końca jeszcze nie potrafimy oszacować i on jest naprawdę, ale liczone już nie w setkach tysięcy, tylko w milionach. Co to oznacza? pracodawca potrzebuje pracowników. Pracownicy ci pojawią się jako zjawisko spontaniczne, naturalnego przepływu. Pomaga nam, chociaż to brzmi słowo bardzo okrutnie, kryzys naszego wschodniego sąsiada, państwa, które jest w głębokim kryzysie historycznym, chyba najgłębszym w swojej całej dotychczasowej, też podobnej do naszego, na podobnym do naszego 30-leciu. I wielkiego napływu, nie do końca też doszacowanego, o ilu mówimy, czy już o milionach, prawda, czy jeszcze w granicach, bo to zależy, jak długo ci ludzie przebywają, bo część ich pracuje jak najbardziej legalnie, a część jak najbardziej nielegalnie, w zasadzie występując w roli pracowników sezonowych, którzy nie powinni tu pracować bez zgody na pracę. Nie znamy do końca tych zjawisk, możemy je szacować. Te procesy są związane ze wzrostem gospodarczym i na czym polega paradoks, że one już będą czymś trwałym. My się musimy do tego umieć przyzwyczaić. My musimy mieć politykę migracyjną. To jest temat, który dla nas nie jest prosty. My jesteśmy zwolennikami państwa unitarnego. Zresztą bardzo sobie wysoko cenimy ten model naszego państwa, gdzie jest państwa jednego narodu, w istocie rzecz biorąc jednolitego kulturowo, państwa wolnego od sporów etnicznych, to wielkie osiągnięcie i bardzo sobie to wszyscy wysoko cenimy, zwłaszcza gdy się porównamy z tymi, którzy mają z tym kłopoty, a większość ma. I teraz na ile my potrafimy na to stworzyć pewną koncepcję polityki migracyjnej, polityki, która jest, nazywajmy rzeczy po imieniu, część jest polityką, musi być polityką adaptacyjno-asymilacyjną, ponieważ czego się wszyscy boją, to czego? To nie diaspory obcych, tylko enklaw zamkniętych, czyli zamykających się enklaw ludzi, którzy nawet nieczęsto nie bardzo wiedzą, w jakim państwie żyją, czyli żyją w swojej diasporze, w której mogą w ogóle nawet nie spotkać się, znaczy mogą odseparować się od miejscowego społeczeństwa i tworzą co zamknięte zewnętrznie i wewnętrznie, bo są też świadomością zamknięcia, oni się nie chcą integrować, grupy społeczne i gdzie pojawiają się spory już iskrzy między tymi grupami. I widzimy, jak głęboko ten proces, jakim jest zaawansowany w bardzo niedaleko, bo wystarczy spojrzeć, dojechać niedaleko Odry i zobaczyć to, co się dzieje zaraz tuż za Odrą u naszego zachodniego sąsiada. Czyli musimy podjąć, czego jeszcze nie podjęliśmy, debatę publiczną na temat naszej koncepcji polityki migracyjnej, takiej, która będzie, bo to jesteśmy bardzo wyczuleni, zaakceptowana przez polskich obywateli. My tu nie chcemy być oszukani, nie. My tu jesteśmy bardzo czuli i to jest jeden z tych imperatywów, którego sądzę, tu nie ma żadnej ksenofobii, nie. Tu są, jeżeli są nasze obawy, to niezależnie od tego, na ile one są racjonalne, to one są czymś obiektywnym, je trzeba uszanować, prawda? Dlatego, że są, bo obawiamy się tego. I czyli jeżeli to będzie sprzyjało ostrożności, powściągliwości, a przede wszystkim umiejętności rozwiązania tego problemu, rozwiązywania tego problemu, a nie rozwiązania, to zdajemy test historyczny, bo w jakim sensie to już jest nieuchronne, jeżeli chcemy zachować wzrost gospodarczy, ponieważ przy tej strukturze demograficznej i utrzymującym się wzroście około 5%, czyli wspaniałym wzroście gospodarczym, to nie mamy dyskusji. Tu muszą nastąpić, musimy mieć więcej pracowników w stosunku do procesów, jakim jest procesy demograficzne, czyli wchodzenia do pracy kolejnych pokoleń, chociaż trzeba też zmienić sposób kształcenia, bo zapomnieliśmy w pewnym momencie o szkołach zawodowych, które kształciły ludzi do tej pracy, która jest. Czyli dostosowanie umiejętności do tej popytu na to, co, co jest wycenione przez rynek jako potrzebne. Czyli my naprawdę musimy, chociaż my strasznie jesteśmy pod względem w naszej debacie, my jesteśmy taki, kochamy przerysowania, zawsze tacy byliśmy. To znaczy, myśmy się nigdy nie oszczędzali w debatach publicznych i to nie jest cecha tego czasu, to było dokładnie 100 lat temu, jak się poczyta prasę lat 1918-19, to my jesteśmy dzisiaj wbrew pozorom oazą spokoju na tle tam ówczesnego języka, jakie między sobą używali, jakie w stosunku do siebie używali przeciwnicy polityczni. Ale trudno, musimy się z tym pogodzić, że jesteśmy dość w dyskusjach twardzi, ale i to czasami bezwzględni, ale w tych dyskusjach i tak powstanie problem, w jaki sposób rozwiązać problem migracji, tej migracji, znalezienia dla tych ludzi miejsca w Polsce, ich w jakimś sensie i ochrony, zachowania ich tożsamości, a z drugiej strony stworzenia z nich obywateli naszego kraju, prawda? Obywateli akceptujących ten świat, do którego przychodzą, który przecież nie jest dla nich wrogi, ale przecież nie znamy ich ocen. My nawet nie wiemy, jakie są oceny migrantów, ludzi migrujących, jakie są oceny naszego kraju. Na przykład takie rzeczy powinniśmy wiedzieć. Na ile oni traktują nas jako docelowe miejsce, na ile jako tylko etap życia na dłuższej drodze, dłuższej wędrówce ludów.
Gospodarcze prognozy na 2019 rok. Temat, który podejmujemy podczas naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie telewizji Trwam. To w pierwszej części, druga część na antenie Radia Maria o godzinie 21.30. Już serdecznie zapraszamy. Tymczasem zapraszamy do współtworzenia tego czasu, do tego spotkania wraz z profesorem panem Witoldem Modzelewskim, pracownikiem Instytutu Studiów Podatkowych
i Uniwersytetu Warszawskiego.
Dokładnie. Numery kontaktowe do naszego studia są następujące. Z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012, spoza granic naszej ojczyzny 48 56 657 0013 lub 48 56 657 0014 i numery w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Serdecznie zapraszamy. Panie profesorze, czy w tym roku czeka nas krach gospodarczy, a to w związku z ograniczeniem handlu w niedzielę, prawda? Wielu było piewcami tego, że nasza gospodarka tego nie wytrzyma, ograniczenia handlu w niedzielę, w tym od 1 stycznia tego roku jest tylko handel w ostatnią, prawda, niedzielę miesiąca i dwie kolejne niedziele przed świętami Bożego Narodzenia i niedzielę przed Wielkanocą. Z drugiej strony pan profesor mówi o tym wzroście gospodarczym. Jak to się do siebie...
Wzroście sprzedaży detalicznej właśnie w tych sklepach, które zamykaliśmy już w połowę niedziel. No, ja nie chcę się znęcać, to znaczy może w dobrej atmosferze początku roku kierujmy się miłością wobec tych, którzy mylili się, ale przecież no, to jest kapitalny przykład, jak niewiele warta jest nasza debata, nasza walka na prognozy. To starałem się o tym powiedzieć wcześniej, ja to może do tego nawiążę. Prognozy są w naszej współczesności zbyt ważne, aby mogły być nieuwarunkowane interesami. I można by powiedzieć, my prowadzimy w jakimś sensie... Walczymy przy pomocy prognoz, złych lub dobrych, prawda? Staramy się, to jest takie z jednej strony trochę zaklinanie rzeczywistości, a z drugiej strony walka o to, co się nazywa przekonaniem. Ja bym to tak, może, to słowo może być nieczytelne, więc powiem po ludzku. Jeżeli uwierzymy w jakąś prognozę, to ona ma znacznie większą szansę sprawczą w stosunku do tych, w których nie wierzymy. Czyli jeżeli uwierzymy w gospodarce, jeżeli w gospodarce uwierzymy, że będziemy, na przykład, że będzie lepiej, to będzie lepiej. Dlaczego? Bo dostosowujemy, nasze działania są warunkowane nie tylko tak zwanymi okolicznościami, które są wokół nas, ale także naszą wizją przyszłości. Jeśli będzie wizja naszej przyszłości, jeżeli wizja naszej przyszłości subiektywnie błędna, będzie jednak pełna optymizmu i większość w to uwierzy, to nic szczególnie oryginalnego nie powiedziałem. no to wtedy to się zacznie sprawdzać, albo przynajmniej sprawdzać u tych, którzy w to uwierzyli, bo oni tworzą pewne, dostosowują się do przyszłości, której miało nie być, a ona się stanie przez to, że do niej się ją postrzegamy jako ważną. I to jest klasyczny przykład, jak zupełnie nie rozumiemy specyfiki zachowań konsumenckich. Konsumenci, to prawda, bardzo zmienili swoje, przed wieloma laty, już prawie przed kilkudziesięciu laty, zmienili swoje przyzwyczajenia, to znaczy niedziela w hipermarkecie, prawda? Zmieniło się, tak nie było kiedyś. Nie odwiedzaliśmy w niedzielę, nie spędzaliśmy niedziel w sklepach. To się stało pewnym cechą pewnych pokoleń, które zaczęły kształtować swoją odkładalną zakupy do niedzieli, czyli te same zakupy, tylko trochę później jednorazowo w większym, wydawałoby się, komforcie, prawda? Więcej czasu, mniej pośpiechu. I okazało się, że rok 2018 przecież ogrom sukcesu sprzedaży. Przecież przecież chyba wszyscy detaliści mogą sobie tylko pogratulować takiego okresu, takiego tak dobrego roku, jeśli chodzi o sprzedaż detaliczną, tą, którą nie realizujemy już w połowie niedziel, a teraz już będziemy już jeszcze tylko w istocie jedna przeciętnie niedziela w miesiącu. Co to oznacza? Zmieniamy pewne zachowania, dostosowujemy się i oczywiście tu powtórzy się syndrom, a w zasadzie prawidłowość roku 2018, bo jeżeli popyt konsumpcyjny będzie rósł, to on nie będzie miał na jego wielkość, jego faktyczne zrealizowanie nie będzie miało wpływ, ile niedziel będziemy mieli i wolnych. One nie zmieni to popytu, prawda? Ten popyt będzie, on będzie tylko inaczej, tak się okropne słowo, alokowany w ciągu miesiąca, prawda? W większości będziemy poświęcać na zakupy dni powszednie, prawda? Inaczej ułożymy swoje zachowania, natomiast pod żadnym względem nie będzie miało to wpływu zauważalnego, mierzalnego na to, co jest najważniejsze, czyli wielkość sprzedaży detalicznej, która jest motorem naszego rozwoju. My budujemy wzrost gospodarczy na zaspokojeniu naszych aspiracji konsumpcyjnych, opóźnionym zaspokojeniu, ale jakże potrzebnym i stabilizującym nasze społeczeństwo. Bardzo potrzebnym, bo przeczącym pewnej złej prognozie, że przepraszam, nie da się tu żyć, trzeba stąd wyjeżdżać, prawda? Przecież to był ten czynnik, który spowodował tą masową ucieczkę, że nie ma szansy, gdzie indziej żyje się lepiej, wystarczy tylko wsiąść przysłowiowy samolot i przelecieć, za 3 godziny być w innym świecie. Jeżeli to jesteśmy w stanie zrealizować, a zaczynamy to dopiero realizować, to jest początek procesu, bo przecież wzrosły wynagrodzenia również w sferze materialnej, to jest bardzo ważne i one będą dalej rosły i będą rosły w sferze budżetowej i na to tylko trzeba umieć z tym żyć i umieć tym kierować. To jest taka rola władzy, ale te pieniądze wracają poprzez dochody budżetowe, ponieważ to z wielkością sprzedaży detalicznej wiąże się przyrost dochodów budżetowych, czyli stabilność finansowa naszego państwa. Rzecz kluczowa w tej całej sprawie.
Odbierzmy telefony podczas naszego dzisiejszego programu. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy? Skąd?
Witam Mieczysław Wygorzewo. Witam ojca i witam pana profesora. Ja z takim spostrzeżeniem w sprawie braku rąk do pracy w naszym ukochanym kraju. Jak dosyć często oglądam telewizję, trwam, jak widzę reportaże z miejsca pobytu aktualnego zamieszkiwania naszych rodaków na wschodzie, Kazachstan, Syberia, Białoruś i te wszystkie te dawne tereny Rzeczypospolitej i nie tylko. I jeżeli ja widzę w tych ludziach wręcz niewyobrażalną chęć powrotu tutaj, jak ci ludzie uskarżają się na to, że my jako już 30-letni naród będący jako takiej wolności o nich zapominamy, praktycznie zapominamy. A z drugiej strony u nas na rynku jest to, co jest. Już nie chodzi o to nawet, żeby ich traktować jako potencjalnych tutaj wyrobników, chociaż oni też znajdą miejsce dla siebie. Ale praktycznie tutaj ta opieszałość naszego państwa jest wręcz upokarzająca dla tych ludzi. Według mnie, czy nie należałoby w naszym państwie jakiegoś radykalnego posunięcia zrobić. Nie takiego, że tam powiedzmy 5, 10, a może 15 darów. Przecież to na stulecia się rozłoży taka ilość ludzi, żeby ich tutaj ściągnąć. To samo dotyczy tych, którzy w ostatnim 30-leciu wyemigrowali z Polski. Przecież jeżeli tam wyemigrowali lekarze, architekci, elektronicy i jeżeli się mówi, że na przykład ja być może się mylę, ale tylko dla zobrazowania, jeżeli koszt wykształcenia lekarza to jest około 1 miliona złotych, elektronika na przykład, informatyka 800 tysięcy złotych, to gdyby ktoś nawet siadł z kalkulatorem i policzył, to my olbrzymi kapitał finansowy straciliśmy, a już nie mówiąc o kapitale finansowym, bo to jest nieeleganckie nawet w stosunku do tych ludzi, a my przede wszystkim straciliśmy, jak sądzę, już bezpowrotnie obywateli, którzy z naszej kultury wyrośli, którzy mogliby tą kulturę dalej tworzyć tutaj, pomnażać swoje bogactwo duchowe i materialne. I to wszystko zupełnie by inaczej funkcjonowało. A my jako naród 60-milionowy, prawie jako naród, ja mówię o wszystkich żyjących w różnych częściach świata, w kraju mamy około 34-35 milionów, tego emerytów i rencistów za 10 lat będziemy mieli połowę. W takiej sytuacji my skazani jesteśmy naprawdę na wielkie niepowodzenie i zaleją nas, czy chcemy, czy nie chcemy, obce kultury i będziemy się borykać z tym samym, co boryka się Europa na Zachodzie. To tylko kwestia, czy to będzie za 5 lat, czy za 10, czy za 15. Proszę o stosunkowanie się do tych moich uwag. Dziękuję.
Dziękujemy również, panie Mieczysławie, pozdrawiamy i też przekazujemy życzenia z okazji niedawnych imienin Mieczysława.
Dobrego.
I temat jakże ważki, prawda? Z jednej strony repatrianci, z drugiej strony właśnie te miliony osób, które wyjechały z Polski. I co tutaj robić? Pewnie to jest pytanie, które wielu sobie zadaje, aby sprowadzić z powrotem, aby zaprosić do powrotu do Polski.
Znaczy ja zacznę od takiej informacji, która dla mnie była szokująca. Niedawno dopiero dowiedziałem się, że przez ostatnie niecałe 30 lat wyjechało z Polski 30 tysięcy naukowców. To jest katastrofa. Jak możemy myśleć o gospodarce innowacyjnej, jeżeli wyjeżdża 30 tysięcy naukowców? Prawda? To jest praktycznie rzecz biorąc ponad połowa naszego potencjału, który mieliśmy, czyli... Nie ma gospodarki nowoczesnej bez nauki. W każdym, niezależnie czy to są nauki techniczne, czy nauki społeczne, czy medycyna, to myśmy oddali nieprawdopodobną taką daninę krwi w tym znaczeniu, jakby to powiedzieć, żeby nie było to zbyt gorzkie. Boże, nie chciałbym, żeby to, co mówię, wpisywało się w pewien taki obraz, który dzisiaj jest modny, czyli takiego czarnego scenariusza, ale przecież proszę zwrócić uwagę, to co, o czym mówimy, o czym pan Mieczysław mówił, to jest rozdawanie aktywów tego najważniejszego, bo to jest oddawanie, to nie ktoś mówi wyprzedaż aktywów, nie, to jest oddawanie największego kapitału, jakim ma każde społeczeństwo, jakim są ludzie. Nie tylko oddaliśmy specjalistów, którzy umieją, są świetnymi murarzami, technikami, tam umieją układać glazurę, oddaliśmy lekarzy, oddaliśmy naukowców, oddaliśmy wszystkich, którzy, kelnerów nawet, oddaliśmy kucharzy. Oddaliśmy swoje największe, to się nazywa kapitał ludzki, oddaliśmy go za darmo, nic nie zamian nie otrzymaliśmy i to jest znacznie większa strata w stosunku do wszystkich tych wymiernych w postaci na przykład taniej wyprzedaży doprowadzonych do upadku przedsiębiorstw. To jest znacznie większa strata i do tej pory był to temat tabu, o tym się nie mówiło. Mówiło się, że to jest lepsze życie, każdy ma prawo do wyboru. Oczywiście ma prawo, bo wolność ma swoje oczywiste konsekwencje, ale oddaliśmy swoje najważniejsze aktywa za darmo, które wzbogacają innych. Czyli ci ludzie przestali być częścią naszej rzeczywistości. I pytanie, na ile jesteśmy w stanie stworzyć tego status quo ante, powrócić do stanu, który, który, no, z którego, od którego wyszliśmy. Wiadomo, nic nie wraca i powroty w tym znaczeniu, że spotykamy się jeszcze raz i zaczniemy od nowa, są niemożliwe. Chodzi o to, czy mamy jakiś program pozytywny, który by tu sprzyjał. Przecież głównym czynnikiem sprawczym, który to spowodował, no to właśnie była ta koncepcja biednego konsumenta, prawda? Biedny konsument jako pomysł na rozwój ekonomiczny, naszą konkurencyjność. Ten konsument nie chce być biedny, on może wybrać, on bardzo szybko może przestać być biedny, wybierając kraj, który nie prowadzi tej samobójczej polityki biedy i utrzymywania ludzi w biedzie, bo jakoby to jest nasze aktywo konkurencyjne. Wręcz odwrotnie, to aktywo zaczęliśmy tracić, bo ci ludzie po prostu nie chcieli być biedni i nie chcą być biedni i już się na to nie zgodzą z powrotem. Bo ja oddzielę te dwie rzeczy, o których powiedział pan Mieczysław. Odrębną sprawą jest to, co nazywamy repatriacją, to znaczy tej tak zwanej starej emigracji, tego starego wychodźstwa. Zostawmy te dwie rzeczy jako odrębne dwa problemy, bo na razie skupmy się przez chwilę na problemie tej reemigracji naszych braci i sióstr, którzy opuścili nasz kraj przez ostatnie 30 lat i znaleźli lepsze życie, bogatsze, bardziej zasobne w państwach, w takich jak nie tylko Niemcy, Wielka Brytania, ale nawet Norwegia. Przecież zasiedliliśmy wiele państw, które potrzebowały, tak jak my teraz potrzebujemy wolnych, tego napływu siły roboczej. Przepraszam za ohydne słowo, ale przecież to tak brutalnie to chodzi o pracę, że jest praca, tylko nie ma kto ją wykonać. I stworzyliśmy pewien unikatowy zresztą stan, którego bardzo trudno jest. Tak, my jeszcze nie jesteśmy zdolni do pełnej diagnozy tego stanu, bo na czym on polega? Że te państwa z otwartymi rękami przyjmowały nas z wielu powodów, a głównie ze swojego względu na to, że już od dawna nie dają sobie rady z tą migracją nieasymilującą się. My mamy tą, nie wiem, czy wadę, czy zaletę, że nie tworzymy diaspory, my się łatwo asymilujemy, jesteśmy bardzo zdolnym społeczeństwem, szybko się uczymy języków, nie tworzymy społeczeństwa wrogiego wewnątrz społeczeństwa, jesteśmy szybko, dostosowujemy się, co bardzo dawno odkryto, to znaczy dawno odkryto to, że mamy taką cechę adaptacyjno-asymilacyjną, co skrzętnie wykorzystano. I nie dziwmy się, że jeśli sami zaoferowaliśmy się w tej roli, to przyjęto nas z otwartymi rękami, tworząc swoistą przeciwwagę dla tej diaspory albo tych diaspór, które tam są, które są, nie chcą się asymilować, które są wobec tych społeczeństw ciągle obcymi i to często w drugim i w trzecim pokoleniu. Wiemy, że część imigrantów w Europie Zachodniej wcale nie chcę stać się Francuzami czy Niemcami, chociaż już mówią po francusku i po niemiecku, ale świadomości w dalszym ciągu należą do tamtego swojego świata, który tu przynieśli i ten świat jest tym nowym miejscem ich życia, ale tam ten świat przeszedł do tego nowego miejsca. I przecież wtedy nas przyjmowano dlatego, że stworzyliśmy tą łagodną wersję migracji, tą bardziej przyjazną dla tamtych społeczeństw, łatwiej do akceptowalną. Czym możemy... Po pierwsze, bez programu, który by starał się przekonać. Wiemy, że w słowach już omówimy. Premier był w Wielkiej Brytanii, mówił, że po Brexicie lepiej by było, żeby Polacy wrócili do Polski, chociaż Wielka Brytania ma im zapewnić w dalszym ciągu te same dobre warunki, ale dobrze by było, żeby wrócili oni do ojczyzny. Kiedy wrócą? Kiedy część z nich wróci? Po pierwsze, kiedy będziemy mieli program. Zawsze każda emigracja oddala i ona oddala niezależnie od tej nowego sposobu komunikacji, który nas przybliża. No ona oddala nas w sensie obiektywnym. My się od siebie oddalamy, tworzymy swoje nową wersję życia, która jest czymś, ten czas nas zawsze będzie oddalać. Więc jeżeli chcemy, żeby nie wrócił czas, tylko żebyśmy spróbowali jeszcze raz, spróbujmy jeszcze raz tu w naszym kraju, no to po pierwsze musi być to program rządowy, to musi być to, że rząd, tak, żyjemy w świecie regulowanym, tak, regulowanym, który musi temu sprzyjać, również na przykład po stronie pracodawców, samorządów, bo to trzeba dać, wesprzeć tego rodzaju działania ze strony i z pracodawców, i samorządu lokalnego. Chodzi o co? O miejsca pracy i o miejsca do mieszkania. A po drugie, poziom dochodów. Przecież to jest klucz do wszystkiego. Jeżeli my ciągle będziemy, my już ponoć przegoniliśmy Portugalię, to znaczy z państw starej Europy przegoniliśmy Portugalię, jeśli chodzi o na wszystkie podstawowe wskaźniki, które są istotne, te wymierne, czytelne dla obywatela. Co to oznacza? My musimy być konsekwentni w tej naszej rewindykacji z przeszłości, czyli naszego powrotu, zaspokojenia naszych ambicji dochodowych, bez zbliżenia poziomu dochodów, poziomu życia, tego przeciętnego poziomu życia do państw, do których wyemigrowali nasi obywatele, to my tego, to się nam to nie uda, a przecież nie życzymy tamtym państwom katastrofy, bo niektórzy mówią, jak będzie tam katastrofa, to ci ludzie wrócą. No chyba to nie jest najlepszy pomysł na powroty. Najlepszym byłoby tak, że my u siebie, w naszym domu, zapewnimy ten sam zbliżony, niekoniecznie ten sam, ale zbliżony poziom życia dla przeciętnej polskiej rodziny, która będzie chciała tu żyć. To jest najważniejsze przecież. A jeśli chodzi o, bo za długo mówię, ale jeśli chodzi o naszych rodaków z tej starej emigracji, zwłaszcza tej w państwach na wschód od naszego kraju, no to znowuż nie ma, tu już tylko koncepcja. Tu nie jest argumentem poziom życia. Tu jest koncepcja tej repatriacji, czy jak ktoś lubi inne słowo, to znaczy tych tak zwanych wielkich powrotów. Ci ludzie by chcieli wrócić, to wiem. Nieraz się spotykałem z takimi deklaracjami zupełnie spontanicznymi, że ci ludzie by chcieli wrócić, kierując się może nawet w istotnym, a może nawet w przeważającym zakresie interesem ekonomicznym, tak, poprawą swojego życia. To teraz dajmy im szansę asymilacji, wejścia w to społeczeństwo, znowuż bez programu rządowego. Czyli my się mamy o co kłócić w Polsce, bo to są naprawdę trudne operacje. Wiemy, że niewielu się takie operacje w historii w okresie pokoju w ogóle udały.
Gospodarcze prognozy na 2019 rok. Naszym gościem jest pan profesor Witold Modzelewski, a my odbierzmy kolejne telefony. Bardzo proszę. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Zbigniew spod Krakowa. Chciałem powitać ojca prowadzącego i pana profesora.
Dzień dobry.
Mam trzy jakby sprawy czy problemy. Bardzo często się mówi o stopie bezrobocia. Nie to, znaczy w różnych telewizjach i tak dalej, i tak dalej. Nie ten stopień bezrobocia, że tam jest 4 czy 5%, w sumie mnie to bardzo irytuje. Bo jeśli wyjechało 3 miliony Polaków i część tych Polaków mieli jakąś pracę, tylko chcieli więcej zarabiać, ale część było przecież bezrobotnych. Więc podawanie procentu bezrobocia w moim osobistym takim skromnym mniemaniu jest w ogóle fikcją, jakąś fikcją literacką, bo przecież trzeba byłoby zbadać, ile tych ludzi wyjechało autentycznie bezrobotnych i dopisać ich do tych stopy bezrobocia. Bo przecież ileś tam setek tysięcy było autentycznie bezrobotnych, więc gdybym był jakimś ministrem czy premierem, to bym raczej powiedział swoim pracownikom podwładnym, słuchajcie, nie chwalcie się tą pracą, stopą bezrobocia, bo to jest takie trochę sztuczna ten procent bezrobocia. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, no pan profesor w zasadzie przed sekundą już to moje, wyprzedził to moją drugi problem, że nie ma właśnie programu bliskosiężnego i dalekosiężnego, aby z tych Polaków, którzy wyjechali, sprowadzić z powrotem. No to już nie ma co tu rozwijać, bo pan profesor to znakomicie tutaj wielowątkowo określił. Powinien być program sprowadzenia rozpisany na jakiś okres tych Polaków, a nie pan premier Morawiecki jedzie do Londynu i tam walczy czy upomina się o sprawy Polaków. No to no dobrze, że się upomina, ale gdzie jest ten program, o którym przed chwilą pan profesor mówił? Więc nie będę tego rozwijał. I trzecia sprawa. Ja tak obserwuję tak troszeczkę jakby dwie rzeczywistości. Oglądam telewizję, na przykład TVP Info i, no i widzę, słyszę, że rośnie PKB, rośnie przemysł i tak dalej, i tak dalej. Ja w tej chwili przed 2018 roku zamknąłem działalność gospodarczą. Na początku roku żona w grudniu, więc mieliśmy już trochę dosyć tego prowadzenia tej działalności gospodarczej, ale to jest inna działka, inny problem. Nie będę tego teraz rozwijał. Ja, ponieważ jeździłem autem dostawczym, jako właściciel firmy, wjeżdżałem na teren różnych firm, tak zwanych, no nazwijmy to korporacyjnych. I Kraków w tej chwili jest zabudowany, podejrzewam, że inne miasta, firmami, które polegają na tym, że buduje się wielki oszklony biurowiec, setki, dziesiątki tych biurowców.
Panie Zbigniewie, przejdźmy do meritum, dobrze? Możemy?
Tak. No i no to meritum jest takie, że dla mnie to jest dziwny zakład pracy, w którym się buduje oszklony biurowiec, wielkie sale, przegródki na komputerze i to jest zakład pracy. Ja wiem, że na komputerze można wytworzyć konkretne dobro, konkretny dochód i tak dalej, i tak dalej. Ale gdzie są te fabryki, prawda? Same biurowce, same korporacje. Inna sprawa, że tylko tam młodzi ludzie maszerują. Powyżej 30 lat nie uświadczy tam pracownika, gdzie mają tą pracę znaleźć.
Panie Zbigniewie, czyli już mamy...
Ostatnie zdanie. Jadę ulicami i widzę takie ogłoszenia. Wynajmę plac, wynajmę pomieszczenia biurowe, wynajmę budynek, wynajmę ten. A tu słyszę, że ta gospodarka rośnie. Więc ja widzę po prostu takie jakby dwie rzeczywistości. To jakby przedstawiano dwie Polski. Tą, którą ja widzę własnymi oczami, bo przecież gdzie są ci ludzie, którzy wyjechali z tych zakładów, gdzie wisi kartka, wynajmę pomieszczenia, prawda? Czy to biurowe, tak jak powiedziałem, czy firmowe, czy cały budynek, czy plac, czy coś innego, prawda? No więc widzę, że tak by były dwie rzeczywistości. Mm-hmm. Tu jest pięknie, ładnie, rośnie.
Tak. Panie Zbigniewie, dziękujemy serdecznie. Rozumiemy już, ujęliśmy te trzy wątki, które pan poruszył. Dziękujemy, pozdrawiamy pana niezmiernie serdecznie. Panie profesorze.
Zacznę od pierwszego. To pan ma rację oczywiście, przecież w dużej części problem bezrobocia rozwiązywano poprzez emigrację. Przecież w jakim sensie nastąpiło w całym okresie, i to są to czynniki mierzalne, chociaż bardzo niepoprawnie jest o tym mówić, w bardzo niewielu miejscach w ogóle o tym się mówi. Tu, gdzie mam zaszczyt być, to o tym miałem okazję, i nie tylko ja oczywiście, mówić. I w zasadzie staramy się, wbrew obowiązującej poprawności, nazwać rzeczy takimi, jakimi one są. Nastąpił proces dezindustrializacji naszego kraju. Nastąpił i to nastąpił bardzo głęboko. Czyli straciliśmy bardzo istotną część produkcji przemysłowej, którą odziedziczyliśmy po okresie Polski Ludowej. Nie jest istotne w tym momencie, na ile ten przemysł mógł być konkurencyjny w stosunku do otwartego rynku, albo przede wszystkim pytanie jest, na ile ten rynek musiał być tak od razu otwarty, a na ile prowadzono działania likwidujące, co nie jest sporne, właśnie likwidujące nasz potencjał przemysłowy ze względu właśnie na pewną ideologiczną wizję no, likwidacji spuścizny po Polsce Ludowej i jakby udowodnienia ex post, że to wszystko było nieopłacalne, chociaż każdy przedsiębiorca odpowie, że jeżeli jest interes mój, który prowadzę, nie jest opłacalny, no to najczęściej muszę zainwestować, żeby zaczął być, a nie likwidować. Nie jest jedyną reakcją, zresztą w ogóle chyba patologiczną reakcją jest to, że każda krótkookresowa nieopłacalność miałaby się wiązać z likwidacją działalności. Jak wiemy, to był problem znacznie głębszy i między innymi mieliśmy oddać te aktywa. Te na początku te aktywa o charakterze materialnym, a potem te aktywa o charakterze ludzkim, czyli nasz kapitał ludzki. To był ten nasz haracz, który zapłaciliśmy, a to niektórzy twierdzą, że płacimy w jakimś sensie do dzisiaj, prawda? Który w tym podziale świata nowym, w którym się znaleźliśmy, ustawił nas w tej roli, który oddawał. Nie tego, kto brał, tylko który oddawał. I oczywiście, że pan ma rację, gdybyśmy porównali tak, co by było, gdybyśmy nie mieli tej ucieczki masowej naszego społeczeństwa, no to oczywiście o żadnych 3,8% bezrobocia nie mogliśmy mówić. Ten wskaźnik jest po prostu dlatego używany, bo tak się to mierzy i wtedy można porównać stan w Czechach, w Niemczech, w Polsce i w Norwegii, prawda? Czyli to jest pewna metodologia, jak każda zagregowana, natomiast z punktu widzenia tego, na co pan zwrócił uwagę, czyli potencjału, naszego potencjału rozproszonego, który oddaliśmy, nic w zamian nie otrzymaliśmy. Czyli kiedyś, pamiętam, że nie bardzo pasowało to i nawet mi zarzucano, że to jest słowa, których raczej jakby nie mieszczą się w pewnej poprawności współczesnej. Nazwałem kiedyś nasze, zresztą nie jest to akurat moja myśl, tylko bardziej cytat za profesora, znaczy taka trochę transponowanie wypowiedzi książki słynnej profesora Kazimierza Poznańskiego, że my w istocie rzecz biorąc jesteśmy krajem, który wyprzedaży aktywów, a ja powiedziałem więcej, i rozdawania naszych aktywów. Za wiele, wiele lat myśmy oddawali za darmo albo zbyt tanio to, co było znacznie więcej warte. I ta nasze straty są stratami bezpowrotnymi i to jest pewna, no już strata, która jest za nami. To znaczy to, co pan zwrócił uwagę, to można starać się nie tyle odzyskać, tylko przywrócić status quo ante polegające na tym, że część tych ludzi by wróciła do Polski, tylko trzeba im zaoferować życie godne i miejsca pracy. I teraz pytanie, to co w trzecim pytaniu pojawiło się w wypowiedzi. Jak definiujemy nasz wzrost gospodarczy? Znowuż jest on dość skomplikowany. Bo z jednej strony jest obiektywny. To nie jest żadna kreatywna księgowość budżetowa, czy też kreatywna księgowość statystyczna, która jest współcześnie, pamiętajmy. Nie całej statystyce publicznej należy tak do końca wierzyć, bo ona musi być też częścią tego obowiązującego optymizmu w tych organizacjach, które muszą mieć sukcesy. Jak wiadomo, niektóre stwory współczesne nie są w stanie przyznać się do żadnego błędu ani klęski, więc wszystko musi być zdefiniowane jako sukces, a jak dane ku temu nie pozwalają, to te dane trzeba po prostu poprawić. Jest w tym wiele cynizmu i fałszu, ale mój Boże, no taki ten świat jest i nie, dlatego nie we wszystkie dane należy wierzyć. Ale pytanie pana było, gdzie się ten wzrost pojawia, gdzie on jest istotny, na czym polega paradoks? Z jednej strony jest to wzrost poziomu życia obywateli, czyli jesteśmy, istotna część naszych obywateli zaczęła mieć wyższy poziom życia, czyli jesteśmy w większym zakresie uczestniczy w podziale PKB, prawda? PKB dzielimy tak mniej więcej tak na to, na zyski, na konsumpcję, prawda? Czyli na wynagrodzenia, bo to jest to najszerzej pojęte, ten najszerzej pojęty, to co wartość nowo wytworzona, to są zyski przedsiębiorstw, z których są również płacone podatki bezpośrednie oraz wynagrodzenia, czyli tych, którzy swoje swoją pracą stworzyli nową wartość dodaną, udział nasz konsumpcji się zwiększył, czyli ludzie w większym zakresie uczestniczą, czyli staliśmy się większa część wzrostu gospodarczego o to, czego chcieliśmy. Trafiła do nas wszystkich, do nas. Jakby złamaliśmy ten okropny, zły paradygmat, niskie płace dla nas, wysokie zyski dla nich, prawda? Czyli bardzo o paradoksie klasowy sposób widzenia świata. Klasowy. Niskie płace w tym państwie są niskie płace, bo to są państwo niskich płac. Dzięki temu jest opłacalna inwestycja, natomiast zyski są transferowane. To jest ten podział, który jest chorobą współczesności. To nie jest tylko choroba naszego kraju. My w jakimś sensie pierwszy raz przeciwstawiliśmy się temu. Udział nasz w PKB wynagrodzeń zaczął wzrastać. Czyli nie tylko wzrasta PKB, ale wzrasta udział wynagrodzeń, czyli w tym sensie to są ci przynajmniej częściowo, bo przecież nie jest to równy rozkład, beneficjenci tego stanu rzeczy. Natomiast czego jeszcze nie mamy i to, na co chyba pan do czego zmierzał w swojej myśli, dopiero wtedy osiągniemy sukces, kiedy nie tylko płace będą rosły i będą zwiększały nasz udział w PKB, tylko ta druga część PKB, czyli zyski, będą reinwestowane, prawda? Czyli one wzbogacą tym samym nas wszystkich, bo reinwestowanie zysków w danym kraju, czyli nie eksporcie kapitału, tylko w zachowaniu kapitału, zwiększy naszą zdolności wytwórcze. I to, co pan zwrócił uwagę, ta struktura wcale się nie poprawia. Czyli to struktura podziału, jeśli chodzi o sferę materialną i produkcyjną, wcale się nie poprawia. Bardzo duża część małych przedsiębiorstw wcale nie korzysta z tego boomu, tej koniunktury, która jest. To wcale nie jest takie proste. Wręcz odwrotnie, nawet mamy według szacunków, nawet niepełnych danych, przedsiębiorstwa zmniejszyła się nam ilość przedsiębiorstw małych. Zmniejszyła się, bo u nas samozatrudnieni są traktowani jako przedsiębiorcy, ale faktycznie to są pracownicy, prawda? Ale tych realnych przedsiębiorstw wcale ilość się nie zwiększyła. W każdym przypadku nie zwiększyła się w takim samym stopniu, w jakim mogłoby to być uzasadnione wzrostem popytu. I czego nam znowuż brakuje, bo w końcu jesteśmy w świecie regulowanym, który będzie regulowany, i wolny rynek w Unii Europejskiej nie jest zasadą. Pamiętajmy, jesteśmy w pewnym świecie, który przyjął reguły dość mocno regulacyjne. Jeżeli nie będziemy chronić, czyli nie mieć, znowuż mówimy o polityce, ona nie musi być polityką rządową, ona może być polityką regionalną, może być prowadzona na szczeblu samorządu terytorialnego, może być prowadzona przez korporacje przedsiębiorców, czyli to jest polityka, która może być zdecentralizowana, ale na przykład aktywizacji małych miejscowości to jest ciągle przed nami. Nasze małe miejscowości się wyludniają i to od lat, prawda? Polska staje się tym przykładem, idziemy tą drogą, w której już niektóre państwa przeszły, to znaczy wyludniająca się wieś, słabnące małe ośrodki miejskie, w zasadzie redukcja konkurencji ze strony małych i średnich przedsiębiorstw i wzrost dochodowości wielkich struktur korporacyjnych. To, co pan powiedział, jest tego najbardziej obrazowym przykładem. Taka struktura jest w stanie stworzyć kolejny wieżowiec. Dlatego, którego tam pracuje, to nie ma to większego znaczenia. Wbrew pozorom, on ma dzięki temu pracę, może nie przesadnie męczącą, ale za to pracę, która mu zapewnia byt codzienny. Ale czy ta struktura, która wzmacnia te wielkie struktury, zwłaszcza korporacyjne, i osłabia ten mały i średni biznes, bo osłabia. Dlaczego? Bo nie bardzo umiemy to robić. Ja ciągle się staram dogadać, czy ktoś ma jakąś wizję, co to znaczy wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Często mam z tymi firmami do czynienia ze względów zawodowych. To jest część mojego zawodu, który wykonuję. Widzę bezradność w dużej części tych firm, które są wobec naszego państwa w pozycji nieporównywalnie słabszej niż na przykład struktury duże, korporacyjne, które w istocie rzecz biorąc to one dyktują warunki, dla których państwo polskie jest słabe. Czyli mamy ten syndrom polegający na tym, że państwo jest wrogie wobec słabego, a pobłażliwe wobec silnego. To jest... Ktoś mówi, no świata nie naprawimy, tak w ogóle wygląda Unia Europejska. No ale mój Boże, ja nie chcę świata naprawiać. Ja chcę, chciałbym szukać rozwiązań, które byłyby w Polsce skuteczne. My, to co jest, tu nie ma łatwych odpowiedzi, ale jedną na pewno jesteśmy w stanie sformułować. My się nie umiemy w tej większości biznesowej tak trochę skrzyknąć. Dużo silniejsze są te małe struktury silnych, a w ogóle nie istnieją duże struktury słabszych, prawda? Bo wydawałoby się, że kiedy jest siła małych i średnich przedsiębiorstw, jeśli tworzą duże zgrupowania, czyli duże organizacje, które po prostu mają więcej do powiedzenia przez to, że ich jest dużo i przez swoją siłę wynikającą z ilości podmiotów, są w stanie być partnerem wobec władzy i wobec zwłaszcza tych, którzy są wobec nich zbyt silnymi konkurentami. Jeśli chodzi o tą stronę organizacji nas jako społeczeństwa gospodarującego, no to jeszcze mamy trochę przed sobą. My jesteśmy indywidualistami, my tego nie do końca jesteśmy, umiemy to robić, ale może się trzeba zacząć tego uczyć.
Jeszcze mamy trochę przed sobą prognozę na gospodarcze na 2019 rok. Temat, który podejmujemy. Naszym gościem jest pan profesor Witold Modzelewski, Instytut Studiów Podatkowych, profesor Wydziału Prawa i Administracji UW. Serdecznie zapraszamy na drugą część naszego dzisiejszego spotkania o godzinie 21.30 na antenie Radia Maria. Panie profesorze, za tę część serdecznie dziękuję.
A ja skorzystam z okazji, żeby wszystkim widzom złożyć najserdeczniejsze życzenia dobrego roku, żeby był po prostu, żeby się sprawdziły dobre prognozy. Ja wierzę, że się sprawdzą, a żebyśmy się też nie dali trochę stłamsić takiemu walce na prognozy, żebyśmy wiedzieli, że ważniejsza jest ta prognoza, która jest w nas, jeżeli mamy w sobie siłę i optymizm i chcemy tego, żeby się sprawdziło to, o czym marzymy, to się ma szansę spełnić. Tylko tyle. Bardzo dziękuję za uwagę.
Niech tak się stanie. Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria, zawsze dziewica.